dzisiejszym odcinku Mateusz broni dział marketingu Biedronki.
Janek wciąż ogląda kanał sportowy.
A Daniel zaskakuje nas wiadomościami z Ameryki.
Witamy w 102 odcinku podcastu Nie Wiem, Ale Się Wypowiem. Zanim przejdziemy do odcinka, zachęcamy na początku kliknąć subskrybuj, łapkę w górę.
Chciałem powiedzieć, że liczby nie przetłaczają powoli.
No, to poczekaj na ten tydzień.
A czemu tak myślicie? Już pomijam, czy to się powinno nagrywać, czy nie, ale dlaczego tak myślicie, że dwa tygodnie...
Nie, powinno się nagrywać.
I po dwóch tygodniach będzie źle? Myślicie? Że będzie spadnie? Taki będzie dołek?
To Daniel, może ty chcesz powiedzieć najpierw swoje wrażenia po ostatnim odcinku?
My mamy wrażenie, że ostatni odcinek nie był zbyt udany.
A ja mam... Ten czwartkowy.
A ja mam takie wrażenie, że im bardziej robimy, gadamy o rzeczach, które są poruszające na bieżąco, tym mniej się one potem klikają wbrew pozorom. To, że gadaliśmy o kanale sportowym i Lewisie Hamiltonie, nie znaczy, że wszyscy w to klikają. Dziwne to jest, jak gadamy o takich rzeczach ponadczasowych albo totalnie od czapy, to ludzie to klikają. Mieliśmy już kilka takich podejść. Mieliśmy do Sejmu też takie podejście i w ogóle dużo wcześniej, jeszcze zanim byliśmy na przykład na YouTubie. I widać, mamy inteligentnych słuchaczy, którzy nie żyją jakby, wiecie, od afery do afery, tylko chcą posłuchać naprawdę głębokich analiz.
Ale my też nie dajemy się, chyba nigdy nie staraliśmy się poruszać takie rzeczy, a dobra, a co by się klikało? W tym tygodniu musimy o tym koniecznie powiedzieć. A po drugie, czasami, nie mówię,
ale... Tak, no ale umówmy się, jakby przecież odcinek o kanale Zero wjechał tydzień po premierze kanału Zero i jeszcze bez jakiegoś tam nacisku, nie?
Ale nagrywany był w dniu premiery.
Tak, w dniu premiery.
No. No to musimy teraz o Vision Pro porozmawiać. Panowie, jakie są wasze opinie po użytkowaniu?
O tym też już był odcinek, gdzie się nie oglądał.
No właśnie.
No ale nie testowaliście.
Czego wy chcecie?
Mi Apple już wysłał. Ja na swoim prywatnym kanale już za tydzień będzie taki po tygodniu używania Vision Pro.
Dobra.
W link w opisie.
No ej, a może ta w ogóle to, co ty pytasz? Ja to widzę z perspektywy trochę robienia czwartkowej relacji. To jak naprawdę zadamy pytanie takie totalnie od czapy, to jest większe zaangażowanie, a jak tworzy się relacje i się pyta kanał sportowy, Lewis Hamilton, coś tam, spodziewasz się, kurde, przecież wszyscy tym żyją, nikt tym nie żyje. Czy oglądasz kanał sportowy? 3/4 osób odpowiada, że ma to w dupie.
Nasi słuchacze i słuchaczki są ponadczasowi. Oni nie mają, nie są taki małostkowi.
Może dlatego słuchają naszego podcastu.
Może, bo my poruszamy te tematy bardzo głębokie. Dlatego dzisiaj zaczniemy od...
Nie, dzisiaj będzie głęboko, ale ja chciałbym powiedzieć... tak się trochę głupio czuję z tym ostatnim odcinkiem tydzień temu, bo Daniel miał trochę rację, że się zatrzymaliśmy na tym, czy 6,5 tysiąca to dużo, czy mało, to dużo, to mało, to dużo, mało. A prawda jest taka, że po tym tygodniu kanał sportowy moim zdaniem robi naprawdę dobrą... kanał zero, cofam. Kanał sportowy robi Kanał Zero robi super robotę. Kanał sportowy, chłopaki, powiem wam, że zaraz będzie poniżej miliona, że powoli...
Już jest poniżej miliona, jeszcze jakby na YouTubie tym takim oficjalnym jakby się nie zaktualizował, ale na te wszystkie te strony takie, które mają dokładne statystyki, już podają, że...
No, ale ja tylko powiem, a wy zaraz powiecie, że Kanał Zero...
Społeczność daje i społeczność odbiera.
Kanał Zero robi naprawdę masakrycznie dobrą robotę. Na początku miałem takie wrażenie, że Stanowski jest wszędzie, co mnie totalnie zajechało, bo był w każdym poranku, każdym wieczornym programie, każdym jakby filmiku w trakcie. A teraz ta debata, nie wiem, czy wy o niej słyszeliście, dotycząca CPK, to na co nie ma miejsca w normalnej telewizji, gdzie 3,5 godziny, czy tam 3 godziny debatowali przygotowani goście. Program o edukacji jeden. Program Ground Zero pana tego, jak on się nazywa? Ten taki, kojarzycie taką akcję, że był polski generał w amerykańskiej telewizji, który zrobił takie zamieszanie, że takim pięknym angielskim mówił i wszyscy mówili, jaki on jest mądry. No to on prowadzi tam. Słuchaj, mam wrażenie, że to jest właśnie coś, czego potrzebowaliśmy. Nie oglądam wszystkiego, totalnie nie oglądam, ale wreszcie mam kanał, na którym czuję taki jakościowe materiały i głupio się teraz z tym czuję, że tydzień temu jechaliśmy po kamerzystach, którzy nie robili robić zbliżeń, po tym, po tamtym. To wszystko jest nieistotne, jeśli treści się bronią, a treści się bronią chapeau bas dla kanału Zero.
Rajmund Andrzejczak, tak?
Oni... Dokładnie tak.
Wiecie co, no, dla mnie generalnie jest to taka fajna odskocznia, znaczy ja nie oglądam w ogóle na razie. ale myślę, że wrócę. Fajna odskocznia od tej całej dyskusji o mediach publicznych w Polsce, publicznych czy niepublicznych, które podszyte są polityką lub nie są podszyte, już tak nie mi, nie nam sądzić może, to będzie fajna taka alternatywa. Znaczy fajne kolejne źródło informacji, które może w przeciwieństwie do tamtych będzie, nie chcę powiedzieć bardziej obiektywne, może nie, ale przez to, że właśnie coś trwa 3,5 godziny, ta debata, to nie bazujemy tylko na emocjach, a ten zaorał tego, a ten zaorał tamtą, tylko faktycznie można posłuchać tych argumentów, zastanawiać się i mam nadzieję na jedną rzecz tylko, że oni nie będą się kierowali tylko kliknięciami, bo rozumiem, że taka debata na temat CPK, która trwa 3,5 godziny, to ona nie będzie popularna, tak popularna jak losowanie Buddy może, ale no mam nadzieję, że po prostu będzie
to istniało. Mam wrażenie, że akurat ta debata to jest jedna z popularniejszych rzeczy ostatnio w Polsce. Ma prawie milion wyświetleń, ponad milion, 70 tysięcy non-stop na żywo, co jak na taki temat to jest dużo. I Stanowski też już został oskarżony, że wiecie, nie bez powodu temat CPK wyszedł teraz nagle, że ktoś zapłacił, żeby teraz o tym gadali, a z tego, co oni tam mówią w tym kanale Zero, to oni mają plany już do przodu, już mają w planach debatę o edukacji, o czymś tam, o czymś, o służbie zdrowia, a propos.
Znaczy, ja mam bardzo dużo do powiedzenia na temat tej służby zdrowia. Mam nadzieję, że mnie zaproszą.
Mateusz za kanał Zero. Ja widziałem tego tweeta Stanowskiego, który napisał tam komuś, odpisał na tym, że debata na temat CPK wzięła się stąd, że chcieli zrobić debatę i to był teraz aktualnie temat, który tam jakoś tam porusza Polskę i zrobili o tym debatę. I tu nie ma się co jakby zagłębiać głębiej w to, przynajmniej tak napisał na Twitterze.
Tak, ale w ogóle jeszcze jedna rzecz a propos tego. Słusznie też niestety, kurde, Stanowski wypunktował, bo jak punktuje, to jest, no niestety trzeba to aż cytować, że nikt nie przyszedł na tą debatę z CPK, nikt nie chciał przyjść na tą debatę. Przyszło dwóch profesorów, którzy jakby byli przeciw, no i zostali, że tak powiem, sponiewierani i taki fajny gość od lotnictwa i drugi, którzy byli za, tak obryty w dane, tak wykuty, ale do czego zmierzam? Następnego dnia w Radiu Z gość tam, któryś z tych CPK, ważny człowiek, gada sobie przez 20 minut o CPK i właśnie Stanowski mówi, że nie przyszedł na debatę, bo musiałby stoczyć walkę na argumenty, ale w radiu się pojawi, bo ma 20 minut gadania, wiecie, gadania i przekazu, a nie dyskusji i rozmowy. I tego moim zdaniem strasznie było potrzeba w trudnych tematach i oby tego było więcej.
Tak, bo dziennikarz może się przygotować, ale nie stanie się ekspertem na taką rozmowę, na czas takiej rozmowy, no, nie ma na to fizycznie czasu, a tutaj faktycznie jakiś gość może spędził ostatnie 10 lat na temat, znaczy badając właśnie to zagadnienie w Polsce. Jaka jest jakaś konkluzja? Czy nie ma konkluzji do CPK? Będzie, nie będzie, ważne, no,
konkluzja
potrzebne,
jest taka, że jak ja sobie słuchałem takich różnych jakby głosów z różnych stron, to że koalicja rządząca teraz była przeciwna, bo nie chce kontynuować pomysłu PiS-u, no bo jakby to wyszło, gdyby kontynuowała pomysł PiS. Nikt nie wierzył w ten pomysł, kiedy był on jakby proponowany przez PiS, bo każdy myślał, że kasa pójdzie bokiem, że to będzie paździerz, a teraz się okazuje, jak dużo jest ludzi w Polsce, wszystkie ankiety pokazują, zarówno 100 tysięcy ludzi na kanale Zero w trakcie transmisji, ale w ogóle robią różne jakby strony, sondaże, że między 80 a 90% we wszystkich ankietach głosuje, że jest za CPK, co pokazuje, że ludzie bardzo tego chcą, ale do tej pory nikt nie potrafił tego tematu przybliżyć. Wiesz, dla każdego to były tylko nagłówki w gazetach typu ile set tysięcy dostali prezesi CPK, a nie wybudowali nic, nie? I we mnie też się burzyło, że gdzie ta kasa idzie. A dzięki tej debacie zrozumiałem, że jak na przykład budują drogę, czy są duże inwestycje, to jak inwestycja trwa 7 lat, to 5 lat trwa zbieranie pozwoleń, robienie tych wszystkich dokumentów, a sama budowa potem 2 lata i da się to wyjaśnić. Nie trzeba tego robić w atmosferze, wiecie, skandalu i jakiejś takiej wojny politycznej.
Nie wiem jak wy, ale dla mnie, jeśli obecna koalicja rządząca by tak usiadła i powiedziała, może tam przy tej realizacji było tyle takich problemów, ale generalnie pomysł może i był dobry, to tylko by zyskali, a nie stracili w oczach, jeśli by kontynuowali pomysł PiS-u. No ale wydaje mi się, że na naszej obecnej scenie politycznej tak sobie dogryzamy bardziej niż patrzymy na dobro Polski.
I w tym temacie są jeszcze dwie rzeczy, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Po pierwsze, jesteśmy po kolejnych tam kilku dniach posiedzeń Sejmu. Ja wam muszę powiedzieć, że ja wiedziałem, że tak, czułem, że tak będzie. ale ja jestem zażenowany, oni są wszyscy siebie warci. Czy PiS, czy PO. Słuchajcie, miała przyjść nowa zmiana, miały być wprowadzane jakieś nowe ustawy, miało iść wszystko co dobre, nie? Tak tyle było opowiadane, co się zmieni. Zmieniło, nic się nie zmieniło. Nie potrafią nic przegłosować, nic zaproponować. Stoi to wszystko w miejscu, zatwierdzili budżet i heja. Strasznie mnie to denerwuje, że jakby wiecie, nikt się nie potrafi rozliczyć, jednych, drugich.
Dla mnie to jakby ja sobie nie obiecywałem zbyt wiele po tym, tylko ja mam świadomość, że jeśli chcemy żyć w prawdziwie demokratycznym kraju, to proces demokratyczny jest czasochłonny. Dlatego wielu mówi, tak, demokracja ma swoje wady, monarchia byłaby lepsza, bo jest szybsza, nie? Natomiast, demokracja rządzi się swoimi
tylko oni nawet nie wychodzą
pracami.
Z propozycjami.
No, nie wchodźmy w politykę. Można by było nie powiedzieć.
Nie musimy wejść w politykę, ale wracając na chwilę do Kanału Zero, na ostatnie zdanie, ja też jestem w szoku, jak dużo ludzi, których nie podejrzewałem o oglądanie YouTube'a, poleca na przykład w mailach typu hej, i zerknijcie jeszcze na Kanał Zero, tam był ostatnio fajny film o edukacji. Sobie myślę, kurna, gościu. Wiecie, zaskakują mnie ludzie, tak. Więc szał.
Kontynuujmy na sekundkę jeszcze tego Kanał Zero, bo wydaje mi się, że bardzo wielu ludzi przyszło za Krzysztofem Stanowskim, więc mnie by zdziwiło, gdyby on nie był wszędzie. On nawet troszeczkę w tej debacie, kurczę, ja też nie mogę się tak wypowiedzieć, bo nie oglądałem całej tej debaty, ani dłuższych nawet fragmentów z
w sensie
panem prezydentem. Jakoś nie mogę. Nie mogę przez
ale
mimikę.
Widziałeś.
Nie mogę, ale to, naprawdę, jakby panie prezydencie, na pewno pan słucha teraz, ja nie mogę przez mimikę twarzy pana prezydenta. Dla mnie to się takie wydawało sztuczne. Możliwe, że tak nie było. Przepraszam, jeśli pan był bardzo naturalny w tym.
A widziałeś
wszystkim,
tego mema, jak gra na pianinie?
Nie. ale no, nie mogłem tego. Tylko wydawało mi się, że pan Krzysztof Stanowski tak siedzi z boku, bo tak siedzi z boku, nie? A rozmowę prowadzi pan Robert Mazurek. Też jakby naprawdę bardzo lubiłem fragmenty słuchać pana Roberta, jak jest w RMF-ie, prawda?
Tak.
Czy w radio RMF-ie. Jakoś tak lubię bardzo. A pana Roberta zacząłem bardziej się mu przyglądać po wpadce z koronawirusem i jego urodzinami, kojarzycie?
No tak, co wszystkich polityków zaprosił.
I to był moment, kiedy mi uświadomił po raz kolejny zresztą, że te chłopaki z polityki i panie z polityki to tak sobie dogryzają w tym Sejmie, a potem wychodzą i idą sobie na imprezę do swojego kolegi i tam sobie piją wódeczkę pewnie razem w momencie, kiedy powinni być w pracy w Sejmie. No ale to już jakby, znowu, to nie politycznie, po wszystkich jedziemy. Nie
no
tylko
dobra,
po
ale impreza u Roberta Mazurka chyba nie była w godzinach pracy Sejmu.
Jak to... nie właśnie, ja nie, ja, dokładnie w momencie,
to,
kiedy...
To się chyba rozchodziło, nie?
Kiedy tak? Sejm obradował i oni teoretycznie powinni być w pracy, to oni sobie pili alkohol. Jak ja bym pił w pracy, to bym stracił pracę. A oni jeszcze pewnie diety dostali za ten dzień. I co mnie przeraża, to, że oni nie mieli w sobie tyle przyzwoitości, wszyscy, może nie wszyscy, może ktoś tak zrobił, ale ci, którzy byli na tej imprezie, powiedzieli, dobrze, przepraszam, zawaliłem, proszę wypłatę, całą wypłatę z tego miesiąca przeznaczam na cele charytatywne. No proszę. To by było takie naprawdę wyjście z twarzą, a oni...
Że tak powiem to, co ty do mnie przed chwilą, a czego się spodziewałeś?
że ktoś tak się umie zachować jeszcze, tak godnie bym powiedział, nie? I No ale.
Czyli podsumowując, Kanał Zero w tym tygodniu na plus?
Tak, ale ty podsumowujesz, a ja nie wiem, czy Mateusz sobie zdaje sprawę, a wydaje mi się, że nie zdaje sobie sprawy, że dzisiaj widziałem jakiegoś newsa, że Mentzen powiedział, że na prezydenta będzie kandydował i że wszystkie ustawy, które tam zaproponował, to były tak naprawdę niekoniecznie, żeby je wprowadzić, tylko żeby zyskać poparcie i swojej kandydatury na prezydenta, nie wiem. Przed chwilą jakieś takie widziałem syntezę tekstu dłuższego.
Jestem zaskoczony, bo pierwszy raz to słyszę, natomiast inaczej, nie słyszałem tego wcześniej, natomiast nie jest to dla mnie zaskakujące. Jakby
czyli Stanowski, bo Stanowski też powiedział, że na prezydenta będzie startował, ale tylko po to, żeby nie być prezydentem, tylko żeby wziąć udział w kampanii i zobaczyć, jakie to jest idiotyczne.
No jest
Stanowski na prezydenta!
Ale w ogóle chyba, bo to nie wiem, czy podsumowaliśmy prywatnie, nie mówiliśmy o tym, że... Znaczy ja czuję taki trochę może niesmak albo ten, że jego ruch, żeby zaprosić prezydenta, to nie było, żeby zrobić pierwszy materiał na Kanale Zero, tylko żeby ogłosić swoją...
No tak, no.
No i ja tu mam...
Ej, po to on tam siedział na tym spotkaniu.
No właśnie, no ja czuję taki trochę... Czuję, że został wykorzystany nasz prezydent trochę tak... On się jeszcze musiał zgodzić, kazali mu się napić wody w ogóle przed tym. To wyglądało po prostu tak...
Jakiej wody?
Pan prezydent?
kazali mu się napić wody i niech pan się teraz napije, bo to będzie mocne. On oczywiście bierze szklankę, pije, no i Stanowski mówi, że on będzie teraz startował od prezydenta, no i prezydent mówi, że świetny pomysł i w ogóle gratuluje.
No bo, ale no bo pan prezydent nie będzie startował, pan prezydent nie będzie startował, bo już nie może.
Ale chodzi o to, że Stanowski będzie ten, a jemu, prezydentowi kazali się napić wody, bo to będzie taki mocny news.
No, musiała, że oglądać.
Aż mi się zrobiło po prostu smutno, że go tak po prostu...
No jestem ciekaw, czy pójdzie za tym krokiem. Na razie robi wszystko, o czym powiedział pan Stanowski, w sensie jak już coś powiedział, to zrobił. Więc no, jestem ciekaw.
Nie, na pewno, pytanie tylko, no właśnie, czy co zrobi, jak wygra, albo...
Ja dobrze, nie tyle, że odsłaniając się politycznie, co życząc dobru Polski, chciałbym, żeby prezydent nie był z koalicji, która rządzi. Chciałbym, żeby był jakaś taka...
Szymon Hołownia,
żeby była jakaś...
Nie ma.
Są obecnej koalicji. Żeby była jakaś taka równowaga. Właśnie, żeby ten proces demokratyczny polegał na tym, że oni muszą się ze sobą dyskutować, spierać, dochodzić do
jakiegoś... Ale panowie, ale najsmutniejsze i tak jest to, że nie wiem, czy widzieliście, wyciekła. Została opublikowana lista gości u Obajtka w Orlenie i gościem, który był u niego chyba na drugim albo trzecim miejscu najczęściej, to był Stanowski 9 razy w przeciągu tam jakiegoś czasu. I moim zdaniem to jest tak, i to jest przykre, że Stanowski jakby otarł się delikatnie, jakby powiedział, że chce być prezydentem i media, albo nie wiem, jakby są w stanie zniszczyć mu życie, mam nadzieję, że nie życie, w sensie, że on jest ustawiony tak, że może faktycznie może mieć wywalone, ale może mieć naprawdę straszne, niedużo przykrości, bo to, do czego widzieliśmy, że się władza potrafiła posunąć, to nie jest tylko tak, że Stanowskiemu mogłoby się obrywać, ale pamiętajmy, że on ma całą rodzinę i wiecie, ja się strasznie tego obawiam, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, że trzeba właśnie go zgasić jakimś takim jednym, drugim tekstem, jakąś plotką. Dzisiaj na przykład w Sejmie, ja myślałem, że to się dzieje tylko w Fame MMA. A dzisiaj były normalnie pomówienia, to znaczy wychodzi na to, że pomówienia, bo pan, ten minister rolnictwa, co wam pokazał, Kołodziejczak, ten co mówił cisza, ktoś wyszedł na mównicę i normalnie oskarżył go, że ma nagranie i dowody na to, że on nasłał jakieś goryli, że mają przyjechać do jakiejś kobiety, która nagrała film, który miał 3 miliony wyświetleń na YouTubie i go usunąć pod groźbą, że chciały ją tam, nie chcę teraz powiedzieć tego słowa, nie wiem, ale i wiesz, i na mównicy mówi coś takiego, ten przybiega, że to jest pomówienie. Ja jutro oglądam Fame MMA, ja się tego nie spodziewałem, że ja to zobaczę, w piątek na Wiejskiej.
Ulicy Sejmowej. No dokładnie. No tak. Jest to przerażające, ale czego się możemy spodziewać? No tylko tego właśnie, że wyciągania brudów, bo jest graczem dość dużego kalibru, bym powiedział.
Tak.
Nie? Że może się liczyć, nie wiem, czy może wygrać, natomiast może się liczyć w tych... Może odebrać głosy komuś, na pewno.
Może.
Ale dzisiaj jest politycznie. To
jest politycznie, w sensie, ale jest na bieżąco.
Zróbmy teraz taki most, bo jedyne, co Polskę rozpala bardziej niż partie polityczne i walka pomiędzy PiS-em i PO,
Kościół!
To walka pomiędzy Biedronką a Lidlem, tak?
I słuchajcie, i to jest fenomen.
Co tam się dzieje?
Bo ja jestem poza tym, więc ja czekam, ja chłonę to, co chcecie mi powiedzieć. Powiedzcie mi, co się dzieje? Co się dzieje między Lidlem i Biedronką?
Słuchaj, może Janek wprowadzisz temat SMS-ów?
Wprowadzę temat SMS-ów. On się wydarzył już parę dni temu, więc niech to będzie skrót. Biedronka wysłała SMS-y do wszystkich właścicieli, do wszystkich chyba. Nie wiem, właśnie dziwne, że ty nie dostałeś, skoro masz kartę Biedronki.
Nie mam ja nie karty Biedronki, bo ja faktycznie. Nigdy tego, ja nie pozwalam sobie założyć kagańca.
Wysłali SMS, taki długi, mega nieczytalny SMS typu coś tam u nas masło taniej, coś tam o 16% taniej niż w gazetce Lidla z dnia tego i od tego. Więc Lidl się wkurzył, obniżył cenę na masło o 2 grosze, żeby była tańsza niż w Biedronce i powiedział, że będzie pozew Biedronki, no bo wprowadza w błąd konsumentów, bo jest taniej. Więc Biedronka się wkurzyła, obniżyła cenę w Biedronce tego masła, więc Lidl obniżył cenę masła i zrobiło się już głośno i było tak dobra, spokojnie. Ale to, co się wydarzyło, ja nie wiem, czy Danielu, nie omijam jakiegoś wątku, ale to, co się wydarzyło w Tłusty Czwartek, czyli... wczoraj.
Druga
część tej historii, ponieważ Lidl, ja teraz przekręcę pewnie te kwoty, ale Lidl ogłosił...
Ale ja mam je tu napisane.
A, no tak to przeczytaj, koniecznie.
Rano w Tłusty Czwartek, dnia 8 lutego 2024 roku, Pączki w Lidlu kosztowały 29 groszy. Na co Biedronka wypuściła, opuściła cenę swoich pączków do 23 groszy. Na co Lidl parę godzin później spuścił pączki do 19 groszy. Na co Biedronka spuściła swoją cenę pączków do 18 groszy. Na co Lidl zrobił szachmat i spuścił cenę pączków do 10 groszy chyba, plus wszystkie pączki, które wegańskie, które się okazało, że nie są wegańskie, rozdawali za darmo, żeby się nie zmarnowały, to rozdawali za darmo, no i...
Słuchajcie, ja dzisiaj zapłaciłem za pączka około 12 zł, a wy mi tu, wam mówicie...
To ja ci powiem, że ja kupiłem pączki w miejscowości, gdzie obok której mieszkam większej, za 9,50 za pączka. Co już byłem w szoku, ale a propos tej historii z Lidlem i z Biedronką, to tam też kluczowe było to, że wszystko się wzięło od tego, że to był ten głupi SMS, że kto wpada w tak dużej firmie w dzisiejszym czasie na taki marketing, wiecie, nie jakieś fajne grafiki, nie fajne spoty, tylko kurna SMS, który jest napisany tak długi, tak nieczytelny, skrótami, trochę jak Krystyna Pawłowicz. I potem przecież przez cały dzień Lidl miał bekę, bo Lidl robił memy w swojej komunikacji, memy do komunikacji Biedronki, typu na przykład admin Lidla, kiedy Biedronka wymyśliła złoty sposób na marketing, czy coś tam, nie? Że nie muszą nic robić, bo się sama reklama Lidla robi, no na przykład.
Tak, napisali też na Twitterze pytanie, czy też dostaliście ten dziwny łańcuszek. Znaczy, bo faktycznie te SMS-y są tak jakby trochę niefajnie skierowane, bo gdyby tam była sama informacja, że w Biedronce są takie promocje, to pewnie nikt by się nie burzył, ale no trochę chamsko jechali, porównywali, co się dzieje w Lidlu i...
Dlaczego? Tak, przecież ja jako konsument chcę być poinformowany, co się dzieje w konkurencji.
Czy to tak w ogóle można? Ja widziałem dzisiaj jakieś oficjalne... zdjęcia, że są w ogóle oplepiane sklepy Biedronki takim dużym napisem, że Biedronka od 2020 roku tańsza niż Lidl.
No,
że,
tak słyszałem.
Kto tam podjął takie decyzje?
Bo to jest w ogóle, bo to są wszystko jakby te akcje marketingowe, a oficjalne stanowisko przedstawicieli Biedronki jest takie, że przyjmujemy rozmaite działania zmierzające do tego, by poinformować naszych klientów o cenach najważniejszych produktów w naszej sieci, w tym rzetelnie porównując ceny u naszych konkurentów. To jest jakby oficjalne stanowisko Biedronki na ten temat.
Coś pięknego.
Mi się bardzo podoba tylko to, jak ktoś napisał, czy naprawdę kupiłbyś pączka za 10 groszy, w sensie co tam musi być w takim pączku.
Co, powiedzcie mi jeszcze, co tam, ile ten pączek musi faktycznie kosztować, że oni mogą go sprzedać za 10 groszy i może stracić. Ja nie wiem, czy już poszli na całość.
Na pewno musieli na tym, znaczy nie wiem, czy stracić, ale
to był taki ruch po prostu. Złoty 19 według ceny, co dalej jest mało, ale moim zdaniem to jest taki koszt trochę, wiesz, przyciągnąć ludzi, kupią i takie inne rzeczy, wydalibyśmy to samo na reklamę, a tutaj po prostu trochę forma reklamy.
Ja jestem dumny z całej, znaczy inaczej, kto na tym zyskuje? Powiedzcie mi.
Lidl.
Konsument. Słuchaj, wydałbyś złoty coś, wydałeś 10 groszy, nie? Możesz kupić 10
groszy. No i te pączki za darmo.
Czyli by poszedł do tego Lidla pytanie.
Ale to jest jedna rzecz, konsument. Dlatego my potrzebujemy dokładnie takiej samej walki między jednostkami służby zdrowia w Polsce. Bo wtedy też jako konsumenci i pacjenci byśmy zyskali.
I chciałbyś mieć taką jakość służby zdrowia.
U nas
zdrowia,
operacja za jedyne 10 groszy.
Wiesz co, popatrz, jakość tego pączka nie zmieniła się między złoty 20 a 10 groszy, zmienił się tylko koszt, który my ponosimy jako konsument. Nie zmieniło się nic. Ja chcę
tylko
jakby
skąd wiesz,
kogoś
czy inne rzeczy nie poszły w górę w tym sensie.
Jesteście tam jeszcze?
Jesteśmy.
Halo.
Kabli? Kontynuujmy.
Jakość tych pączków nie zmalała. Zmalał tylko koszt. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja chcę taką wojnę między jednostkami po to, żeby jeśli jakiś pracownik służby zdrowia mnie źle potraktuje, żebym mógł sobie ponarzekać i ktoś by wyciągnął z tego konsekwencje.
A skąd ty dość wiesz, czy w Lidlu nie podrożała rukola o 3 zł, żeby sobie odbić te pączki?
A pewnie tak się stanie.
Tak było? Tak byś chciał.
Ja, tak, natomiast ja chcę, żeby była konkurencja między jednostkami służby zdrowia, po to, że jeśli właśnie będzie jakiś pracownik, który jest gnojem, a niestety takich się trafiają, to żebym sobie mógł wybrać inną służbę, jednostkę służby zdrowia, która o mnie powalczy i powie, tak, panie Mateuszu, zapraszamy tutaj.
No jakby niewątpliwym plusem całej sytuacji jest faktycznie nasza uciecha tutaj i generalnie tematy na podcast i...
Tak, tym bardziej, że w ogóle fajnie, bo nasi słuchacze już komunikowali, że powinniśmy ten temat podjąć, więc rozumiem, że Mateusz, ty jesteś za tym, że super, że się coś takiego wydarzyło?
Nie, znaczy Ja się cieszę, że nawet duże konkurencje, duże korporacje zachowują się tak, jak ja wam powiedziałem przed odcinkiem, jak nastolatkowie, którzy nie umieją się zachować, trochę się naparzają. Fajne to jest, mi się podoba.
Abstrahując od sytuacji takiej, że nie mogę sobie tego wyobrazić, bo jednak Lidl to klasa, niemiecka jakość i w życiu by nie połaśnili się na takie zagranie, to załóżmy, gdyby Lidl rozesłał takie SMS-y i napisał o Biedronce, to co byś, Mateuszu, powiedział? Bo coś czujesz, że tutaj by chciały.
Wiesz co, pierwsza rzecz następująca jest. Czy nie sądzisz, że jednak w Biedronce ktoś to mocno przemyślał i na przykład sobie zobaczył, kto jest ich konsumentem i na przykład to nie są ludzie ze smartfonami, tylko ze zwykłymi telefonami, więc wysłał SMS-y.
No ale aplikacje moja Biedronka mają, tak?
No, czyli mają, ale nie muszą mieć.
Ale może po co pisać o Lidlu? No te SMS-y niech sobie wysyłają.
Bo dociera to do polskiego konsumenta, który wie, że Lidl to jest konkurencja niemiecka, ukryta partia niemiecka.
To jest moim zdaniem niemiecka. Tylko umacnianie podziałów, bo to jest, ty taki jesteś temu przeciwny, a potem nie masz nic przeciwko temu, że tutaj leci propaganda do pewnie 5 milionów ludzi, że jest taniej niż w Lidlu,
ale
ci ludzie się bunkrują, nastawiają negatywnie na Lidla i ty potem jesteś zadowolony.
No ja jestem trochę zadowolony, no bo nie lubię aż takiego... Dobra, nieważne, nie będę tego mówił dalej.
Słuchajcie, jak ten temat padł, na to liczyłem właśnie, na taką dyskusję.
Merytoryczną.
W ogóle nie na emocjach. Pytanie jest następujące. Czy oni skłamali w tym SMS-ie, czy nie?
No...
Wprowadzili w błąd?
Ciężko powiedzieć.
Nie,
znaczy,
no,
pewnie
inaczej.
Nie
wprowadzili w błąd. Było o 16% drożej na moment wysłania SMS-a, tylko no, że chwilę potem się to zmieniło.
No ale dobrze, czy skłamali? Powiedzieli, nie, że jest taniej na...
Ale czy ładnie tak uderzać w konkurencję? W ogóle posługiwać się nazwą konkurencji? To jest najbardziej chyba agresywna forma w ogóle marketingu, jaka może być. Używać nazwy swojego konkurenta. Wyobrażasz sobie, że Play pisze o T-Mobile, albo Play pisze o Plusie, albo T-Mobile o Orange?
Czyli chcesz mi powiedzieć, że na takich wysokich stołkach między korporacją Geronimo Martens a Lidl jest jakieś takie starcie. No to nic bardziej mi nie cieszy. Muszę powiedzieć.
Okej, okay. Dla mnie to jest tylko pokazanie, że ludzie na wysokich stołkach w marketingu albo nie kontrolują, albo mają... Albo nie kontrolują tego, co robią ich podwładni, albo mają takie podejście do marketingu, jakbyśmy mieli 20 lat temu, czyli mam sąsiada, co ma też delikates sklep wielobranżowy i co by tu zrobić, że mu, nie wiem, tak...
Ale Janek, tak jest, jestem przekonany. Ale ja, tak jest, tylko do tej pory to była ładna walka w białych rękawiczkach, a teraz nagle... Biedronka wyciągnęła rękawicę albo wręcz je zdjęła i
znaczy to w ogóle jest, to co jest chyba kluczem, to, że to jest po prostu decyzja jednej osoby, która stwierdziła, że to jest jakby dobry pomysł i może nawet nie przemyśleli tego, bo nie wiem, no mamy przykłady jakby masy marek, które się w cudzysłowie nie lubią albo są konkurentami, czy mamy, nie wiem, tą reklamę
Samsunga i Apple'a.
Samsunga czy Apple'a, czy BMW, czy Mercedesa, jak BMW... zrobiło taką reklamę, że ten ich główny szef Mercedesa odszedł na emeryturę, no i po emeryturze pokazali, że on jeździ BMW, a nie Mercedesem. Jakby to są te takie fajne, można powiedzieć, takie zagrania.
Ale użyli jego imienia i nazwiska?
A użyli jego twarzy i wszystkiego, tylko ja mówię właśnie, ja mówię w tym sensie, że jakby fajnie zrobili, jakby pokazali
z jajem, jakby z
klasą i fajnie, jakby nie jechali wcale po Mercedesie, tylko po prostu mówili, o patrzcie, on też jeździ BMW, coś tam, nie?
Samsung
a tu mamy takie
Apple'em
faktycznie...
Też zawsze masz, nie masz powiedziane wprost w reklamach Samsunga o Apple'u, ale wykorzystują rzeczy, z których się ludzie śmieją z Apple'a i pokazują je w reklamach. To jest, a teraz moim zdaniem, do tych wszystkich argumentów, dla których ludzie nie lubią Biedronki, część ludzi, że jest ciasno, że jest syf, że jest gówniana obsługa. Teraz dochodzi kolejny argument.
Ty, jaka
mają
gówniana obsługa?
Łby,
przepraszam,
i są
jaka gówniana?
Czekaj,
może sobie szkalować.
Mają zakute łby również tam na górze. I dla mnie to jest taki przekaz, że dla mnie teraz Biedronka po prostu straciła i aż mi smutno się robi na samą myśl, jaką bekę musieli mieć z tego w marketingu Lidla. W sensie czuję, że po prostu to było takie z żalem, takim z pobłażaniem po prostu mieli, co oni kurna wyprawiają w dzisiejszych czasach. Dziękuję bardzo.
A może potem te dwie ekipy poszły sobie na jakąś imprezę i się
do Roberta Mazurka. Moje pytanie jest do was. Czy wy naprawdę myślicie, bo ja nie wiem, ale czy wy naprawdę myślicie, że o tą decyzję podjęła jedna osoba, czy jednak sztab ludzi, którzy mówili, dobra, przekalkulujmy, co nam się opłaca bardziej. Zmobilizować nasz twardy elektorat, dosłownie jakby naszych konsumentów, zmobilizować ich bardziej, czy jednak próbować przyciągnąć do nas taki właśnie drugi twardy elektorat Lidla, jak tutaj Jan obecny?
To wydaje mi się, bo ja powiem tak, że ja jestem przekonany. Wydaje mi się, że to jest taka decyzja trochę jak była z Mercedesem, który się okazało, że po prostu zrezygnowali z Hamiltona, podjęta przez jakąś małą, wąską grupę osób, potem ktoś to zrobił, bo tych SMS-ów było różne, jakby
było
cała seria.
Pytanie, ile było, a potem było przeróbek w necie krążących, bo też tutaj nie mamy co do końca, Daniel, pewności, a coś takiego se stworzyć samemu, to może...
Ale co najmniej kilka było porównaniem i ludzie pisali, że niektórzy dostali oferty na to, a niektórzy na to, i jakby to chyba nie był jeden po prostu wzór, tylko było kilka.
Ja chcę oznaczyć w naszym odcinku Lidl Polska i Biedronka i zapytać, odnieście.
Jak było?
Jak chodźcie było? Odnieście.
Zapraszamy do naszego podcastu, będziemy mieli tyle czasu, ile potrzebujecie, dokładnie, żeby wyjaśnić.
To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, napijcie się wody, bo będzie grubo. Będzie sucho.
Ja tak, w takim razie kończąc z mojej strony temat. Tak, jak słuchałem paru rozmów fajnych, jak jestem przekonany co do tego, że naprawdę tęgie głowy siedzą i gdybają i w ogóle tworzą pricing produktów w Biedronce i ustalają, czy coś ma kosztować 5 groszy więcej czy mniej, a co, na co jest promocja, i jakby zajmują się tym specjaliści i mają to przemyślane na tym etapie tak, że po prostu byśmy sobie tego nie wyobrażali. Tak, nie zdziwiłbym się, jakby dział marketingu Biedronki był albo outsourcowany również do jakiejś agencji, która ma studentów i jakiś tam faktycznie projekt manager coś zatwierdza i mają swój budżet. Inaczej, nie zdziwiłbym się, gdyby to nie było tak, że oni mają analizy, jak PiS na każdą swoją decyzję miał i na 15 różnych sondaży stwierdzone, co by się lepiej przyjęło. Broń Boże. To jest moim zdaniem szybka piłka jakiegoś chłopaczka lub dziewczynki. Jeżeli szukacie kogoś, to ja zapraszam do kontaktu.
Kącik mowy polskiej. Chciałbym tylko powiedzieć, pricing. Wydaje mi się, że Jan miał na myśli właśnie wycenę, ustalenie kosztów produktu. Dziękuję bardzo. Tak. Oraz outsourcing, zlecanie czegoś w firmie zewnętrznej.
Pytanie, czy doczekamy się jakiegoś statementu od Lidla i Biedronki na ten temat?
Czekamy. Chociaż z drugiej strony jestem hipokrytą, bo ciągle używamy słowa marketing, też wydaje mi się, ale już
a
chyba zapożyczenie takie.
No dobrze, no to...
To właśnie, no nie wiem. No.
Marketing.
Dział reklamy.
Bazarować. Market, bazar, marketing.
Bazarować.
Czasownik.
Gdzie to poszło?
Dbamy.
No, wiecie, trochę czasu na Duolingo spędziłem. Umiem robić czasowniki.
Także tak.
To ja chciałbym pogodzić kwestię sklepów i przeczytać wam ciekawostkę, którą dostaliśmy od naszej słuchaczki Dominiki. I dziękujemy wam, że pomagacie nam robić research, ponieważ holenderska sieć supermarketów Jumbo wprowadziła powolne kasy dla ludzi, którzy lubią rozmawiać podczas zakupów. Dodatkowy osobisty kontakt pomaga m.in. osobom starszym radzić sobie z samotnością. Od razu pomyślałem o tobie, Mateusz. Przecież jak byłaby taka kasa, to przecież byłaby kolejka do końca sklepu, Mateusz by pół dnia tam przyszedł.
Niekoniecznie, ale jest to miła myśl.
Zapomniałbyś jednego produktu, wskoczyłbyś jeszcze na sekundę, ale byś wybrał tą kasę na bank, żeby już.
Robiłby się zator, faktycznie, ale...
Jest to miła myśl, fajnie, że dla tych, którzy chcą i mogą i chcą faktycznie pogadać, bo są w takiej sytuacji, że to są takie nieliczne sytuacje kontaktu z drugim człowiekiem, no to jest to miłe.
Pytanie, czy po pierwsze pracownicy tam są jak coś selekcjonowani na te kasy?
Tak, na nie,
a
są
po drugie,
selekcjonowani.
No nie, no bo to trzeba jednak mieć miłe nastawienie i chcieć pogadać. A po drugie, no bo co ci z takiej kasy, jak ci pani powie zapłaci do domu, nie? A ty przyszłeś tutaj monolog życia zrobić. A po drugie, ciekawe, czy pracownicy biją się o te miejsca, kto dzisiaj będzie na tej wolnej kasie, żeby sobie usiąść.
Ja myślę, że gdyby taka kasa była w Biedronce, to i tak zaraz by się znalazł ktoś, kto z koszykiem z tyłu napiera na wszystkich z przodu. Znacie ten klimat, na pewno. Ja co chwilę mam w takim ochotę po prostu wziąć ten wózek i
ja
tak go...
Ja powiem szczerze, że ja się z tym nie spotkałem już od dłuższego czasu, bo jakby trochę zmieniłem No, w sumie nie pamiętam, kiedy byłem w tradycyjnej kasie, zawsze od tych samoobsługowych i nie ma tam tego problemu, ale pamiętam dokładnie tę sytuację, chociażby z Biedronki.
Ja wtedy stoję takim okoniem, tak jak jestem wmurowany wręcz i nawet czasami
to jest
tak
za pomysł w ogóle, nie?
Odpieram, ale ja wydaje mi się, że to może nie jest chcący, że to jest takie podświadome.
Nie, to jest chcący. Ostatnio ja zaczął wykładać swoje zakupy, ja jeszcze nie skończyłem wykładać swoich z wózka i miałem takie, o nie kolego, to się nie skończy dla ciebie dobrze i tak wykładałem swoje, że dla niego zabrakło miejsca. I musiałem takim ruchem zrobić tak, jego rzeczy odłożyć i zrobiłem do niego taką minę, jakby wiecie.
W jakim to było sklepie? Proszę
Lidlu, to było w Lidlu.
No proszę, i ale patrząc do kamery, w Lidlu takie rzeczy się dzieją.
No nie, ale nie mogę odpowiadać za wszystkich, którzy tam chodzą.
Wyciąg pozytywne informacje, w Lidlu była otwarta tradycyjna kasa.
O, no, no to faktycznie nie zauważyłem, przepraszam najmocniej. Ciekawe to są historie, bardzo dobre.
Tak. Słuchajcie, bo mamy jeszcze dwie historie. Nie wiem, którą. Nie wiem, czy zdążymy obydwie. Może zróbmy jedną.
Wybierz tą lewą, z lewej strony.
Powiedzmy tak, powiedzmy o tym, co się wydarzyło ostatnio. Temat, który tłamszę w sobie od już 2 czy 3 tygodni, bo nigdy nie ma na niego czasu. Powiedzmy w końcu o tym. Słuchajcie, czy wiecie, co się wydarzyło w Nowym Jorku? Słuchajcie, w Nowym Jorku.
To jest to, na co zbierałeś dowody?
Stan Nowego Jorku, jakby zarząd, jak się nazywa, Urząd Nowego Jorku, uznał oficjalnie social media i w tym chyba nawet TikToka jakby wyszczególnili za takie samo niebezpieczeństwo i uzależnienie jak papierosy i alkohol.
I dobrze.
I zalecają, teraz wam może nawet, może udostępnię wam po prostu nawet ten dokument, że zalecają jakby wstrzemięźliwość i w ogóle...
From the Commissioner of Health.
Tak.
O Jezu, jak na sprawdzianie z angielskiego.
And mental hygiene of the city of New York.
Czemu to jest takie smutne jakieś bezobrazne?
No bo to jest oficjalna informacja, jakby możemy ją w ogóle podlinkować w opisie, bo to jest jakby oficjalny jakby dokument tak. Tej...
To ja się pytam tylko... tak.
Ja się też pytam, że to jest miasto, tak, ale miasto Nowy Jork nie stan, chyba żebyśmy byli szczególni. Tak.
Ja się pytam. Improving mental health. Czemu energetyki do 15 roku życia nie, a tabletka dzień po tak?
O kurde, przy fajne, dobre, okazji. Dobre. Nie tylko energetyki od 18 roku życia.
A, od 18 roku dlaczego życia. Dlaczego energetyki od 18, a tabletka od 15 roku życia? Czemu?
To jest dobre pytanie.
Ale przepraszam bardzo, czemu schodzimy na ten temat? Oni tutaj uznali, że social media mają jakby konkretny wpływ na jakby zdrowie psychiczne ludzi, a wy to tak od razu do tych tabletek.
Nie, bo on jest przełomowy dla mnie. Jakby ja sobie żarty żartami, bo śmiesznie, ale no tak, jeśli coś zrównujemy z papierosami, no to teraz jest pytanie, czy oni też będą dążyli do tego, żeby to zabraniać dla osób poniżej 18 roku życia. Skoro uznajemy, że jest to realne niebezpieczeństwo jak papierosy, no to halo, następnym krokiem powinny być pójście w stronę, która... No, ułatwia młodym ludziom nie zapadnięcie.
Znaczy, no.
Czekaj, ułatwili... Tam jest jakaś informacja o tym, że nie wiem, będą ograniczone do któregoś roku albo, no bo papierosy są ograniczone do 18 roku załóżmy, czy tam w Stanach.
I energetyki w Polsce też i dla tych naszych słaczy, słaczek chcę, żebyście widzieli, że strasznie się z tego cieszę.
Tak?
Oni tu
a gdzie
jakby...
twoje podejście wolnościowe do takich kwestii?
Ja jak najbardziej. Masz 35 lat, rób co chcesz.
Dobra, Daniel, przepraszam, bo czuję, że zaraz odejdziesz do tego podcastu, jak ci nie dam powiedzieć.
Ale ja właśnie nie wiem dokładnie, bo oni tu w tym dokumencie wypisali, tak rzucam okiem po prostu rzeczy, że tam zachęcają do tego, żeby rodzice albo opiekunowie do 14 roku życia jakby nie pozwalali na używanie smartfonów i social mediów. Że po prostu no, na podstawie tych jakby dowodów, które mają teraz, są po prostu uznawane za szkodliwe. Mhm.
No jest to przerażające i dobrze, że jakby moim zdaniem oczywiście dobrze, że wszyscy zaczynamy się nad tym trochę drapać w głowę, co zrobić, żeby to ograniczyć. Nie wiem, czy kilkanaście miesięcy temu chyba w Wielkiej Brytanii zapadł pierwszy taki wyrok sądu, że jakby głównym będziemy musieli wypipkać to słowo, bo będziemy zdemonetyzowani oczywiście, ale głównym jakby powodem samobójczyną na pewnej nastolatki były social media, bo ją czkalowali, więc to jest jakby kolejny mocny taki głos, że widzimy problem, a na to się wszystko nakłada wypuszczenie produktu, nie? Vision Pro, okularów od Google. I dla mnie, tak jak jestem zafascynowany tym produktem... Okularów od Apple'a, tak? Tak jak jestem zafascynowany tym produktem, to jestem też przerażony tym, co się potencjalnie może z nami stać. Z nami, w sensie z naszą rasą.
Tym życiem w VR-ze. Znaczy, może szybko jeszcze wrócimy coś takiego, że widziałem teraz protesty w Ameryce, bo jedna szkoła zakazała jakby używania telefonów w ogóle w szkole, totalnie. No i uczniowie po prostu powiedzieli, no to my nie idziemy do szkoły, stoją przed szkołą, robią protest, nie, że nie.
A gdyby to było w Norwegii, to już by pewnie byli w więzieniu, co? Jakby do szkoły nie poszli.
Oni by... To jest jedna rzecz, a...
No jest to na pewno trudny temat, faktycznie jakby... Znaczy, na razie chyba się nie ma co martwić, bo ten Vision Pro jest tak drogi, że... I niedostępny w Europie, ale no faktycznie to zbierza troszeczkę w takim kierunku, nie?
No. To czy... Ja patrząc też na mnie, co, ja widzę, co ze mną robią social media i co potrafi ze mną zrobić Instagram, jak wsiąknę tam, no to mnie nie ma. Nie mam TikToka, bo trochę na mnie... Nie, że naciskacie, nie czuję nacisku, natomiast... Widzę, co ten TikTok robi z Danielem. To jest przerażające.
To jest źródło informacji.
Ja pozwoliłem sobie zrobić a propos technologii, no bo nie mam czasu tyle po angielsku czytać teraz. Więc pozwoliłem sobie zapytać tą najnowszą wersję czata GPT, bo mam, żeby mi powiedział, czy ten artykuł oznacza, że jakby smartfony będą zakazane, i on mi napisał, że ten artykuł przedstawia kompleksowe podejście Nowego Jorku do negatywnych skutków i że tak zachęca i że podkreśla promowanie odpowiedzialnego i zdrowego korzystania z mediów i że powinny zostać wprowadzone jakiś czas wolny od technologii, stworzony plan mediowy dla rodziny, opóźnienie wieku, w którym dzieci otrzymują smartfony, ale to wygląda jak taka papka gówniana, w sensie jakby wiecie, jakby zebrało się parę osób i napisało tekst, jak tu zmienić świat, że będzie świat piękny, jak dzieci będą później miały dostęp do mediów społecznościowych. I wydaje mi się, że to nie wiąże się z żadnym, że tak naprawdę, Daniel, to co ty mówisz, to istotniejsza jest ta decyzja tej szkoły, która zabrania, niż ten gówniany kawałek papieru, który...
Ja się tu nie do końca zgodzę, bo jakby oczywiście oni tu, no oni mogą, no nie mogą chyba nic takiego konkretnego wprowadzić, bo mówią o całym mieście, Nowym Jorku.
Ale przecież Francja zakazała na przykład.
No ale w szkołach,
nie,
tak?
Francja zakazała social mediów do 15 roku życia, nie mogą zakładać...
Czekaj, serio?
Słuchałem ostatnio rozmowy u Karola Paciorka, Artura Kurasińskiego, i Karol Paciorek mówi, tak, ale przecież w Polsce też niby można zakładać media społecznościowe od 15 roku życia, a i tak nikt tego nie, jakby nie sprawdza, no bo nie kontrolują tego duże instytucje. A Artur Kurasiński mówi, tak, ale na przykład we Francji... i musielibyśmy to wyszukać, nie chcę teraz jakiejś ściemy, może któryś z was by chciał wyklikać, jest wprowadzony zakaz mediów społecznościowych do któregoś tam roku i koniec.
No ale nie można.
Znaczy...
A w Polsce jak będzie ten paszport europejski, że każdy go będzie mógł mieć, to też jakby będzie prościej takie rzeczy wprowadzić, wiecie, wystarczy tak naprawdę...
Znaczy, co mnie jakby, w ogóle dlaczego ta informacja mnie tak jakby troszeczkę zastanowiła i jakby zatrzymałem się przy niej, bo to jest jakby taki jeden z pierwszych takich oficjalnych, wiadomo, te Stany Amerykańskie, one sobie tam różne rzeczy ogłaszają, ale to jest takie jedno z pierwszych chyba, mam wrażenie, takich podejść na poważnie, ej słuchajcie, traktujemy social media tak samo jakby... Na równi z innymi takimi jakby szkodzącymi substancjami i to jest takie oficjalne położenie, okej, okay, słuchajcie, to jest szkodliwe, tak? I jakby zróbcie z tą informacją trochę co chcecie, my sugerujemy to, ale to jest jakby oficjalne stanowisko tam jakichś tam zarządów i tak dalej, że to jest... No i też
to
jakby
jest
mówimy...
Niedobre, nie.
Nawet nie tyle, że niedobre, co szkodliwe właśnie, nie? I jakby no...
Ale...
A żyjemy w takim świecie zdominowanym przez te wszystkie social media, Instagramy. No my też jesteśmy częścią problemu, tak? Bo staramy się tam udzielać regularnie. No, dlatego jeśli to właśnie, nie wiem, właśnie to leci jako rolka na Instagramie czy na TikToku, zróbcie sobie przerwę.
Pół godziny. Do tego zachęcamy.
Wyjdźcie na dwór.
Nie idziemy. W ogóle to w ogóle musimy wypipkać, bo znikniemy z YouTube'a.
Nie znikniemy.
No jak? Nie jesteśmy tak jak Joe Rogan, że przeniesiemy się na Spotify tylko. Uwaga, ale... od dzisiaj dostępny Joe Rogan również na Apple Podcasts i jeszcze gdzieś wrócił na YouTube'a chyba wraca, nie?
Wszędzie wrócił.
Nie przesłuchałem nawet jednego jego podcastu. Dla mnie gość jest skończony.
To też jest niesamowite, niskie ukłony dla Spotify'a, że pomimo, że jakby zgodził się po prostu na publikację.
Ale umówmy się, Spotify zapłacił 250 milionów dolarów Joe Roganowi, a mimo to jakby zgodzili się na to, żeby też był publikowany na innych platformach.
Nie? Niesamowite. Nie wiem, na czym to polega, ale niesamowite.
Na czym oni tę kasę robią, nie? Jakby,
żeby nikt inny go nie kupił i nie zamknął za paywall.
A może?
No, ale do tej pory był za paywallem.
No.
Myślę, że to był
Spotify'u? Nie, bo ja mam darmowego.
Ja wiem, że masz darmowego, no, ale musisz mieć konto, żeby oglądać jak dalej.
Aha, no
i
tak.
Musiałeś być na Spotify'u i tam słuchać, a nie gdziekolwiek na YouTubie, czy nie na YouTubie.
To prawda.
A no nie ma co ukrywać, że to było duży, na pewno miało wpływ na jakby słuchalność Spotify'a i podcastów, no bo na pewno ta cała jego rzesza słuchaczy przyniosła się na Spotify'a, nie? Do słuchania. No.
Jest nieprawdopodobne, jak mnie dużo omija, ale to jest też nieprawdopodobne, jak człowiek ma ograniczony czas i nie jest w stanie wszystkiego konsumować. I wiecie, że ja się zdecyduję na kanał sportowy plus moje podcasty, Daniel się zdecyduje na Joe Rogana i 15 innych swoich i to się w żaden sposób nie pokrywa pomiędzy nami. Mateusz się zdecyduje na jeszcze coś innego, a takich ludzi w Polsce jest 35 milionów.
No i wiecie co jest? Ja na przykład odkąd wyjechałem, nie czytam praktycznie w ogóle niczego tam o Polsce. No, rzadko kiedy wchodzę na tego Onet i WP. A już o tym, co mówicie, no to faktycznie, pewnie jakbym był w Polsce, to bym rolki dostawał o Biedronce i Lidlu. No tutaj nie dostaję, no więc jakby...
A co, też nie obserwujesz, widzę, żadnych światopoglądowych kanałów typu...
No to słuchajcie, jak już tak jesteśmy dzisiaj politycznie w ogóle, na koniec, na szybko,
ale Daniel, czy my wyczerpaliśmy, zaspokoiliśmy twoją jakby, no bo tak...
Nie wiem, ja zaspokoiłem, że przedstawiliśmy ten temat naszym widzom, mogą sobie teraz zrobić z tym, co uważają i...
Na pewno jest materiał na rolkę. Spokojnie możemy. W Nowym Jorku nie pooglądasz TikToka, jeśli...
Ej, dobra, ale moim zdaniem, jak ktoś nas słucha, a trochę osób, jak mówiliśmy... jest wśród nas, no to panowie, jak wy mielibyście coś zrobić albo mielibyście możliwość, zakazalibyście mediów społecznościowych, załóżmy proste pytanie, do 15 roku życia?
Tak.
Daniel, tak. Konkretnie. Ty, Mateusz,
tak, też? Tak, konkretnie.
Kurde, ja wiem, że to brzmi wbrew temu, co ja mówię, że wolnościowiec i tak dalej. Ja bym też był, żeby wiecie, bo ja nie lubię zabraniać komuś, a sobie nie zabraniać. Ja na przykład, gdybym miał nakładać jakieś takie limity, to ja bym sobie sam nałożył limity, na przykład 2 godzin dziennie i tyle.
A dużo! Bym,
możesz
dużo.
Coś zrobić.
Ja wiem, tylko że jakby, no takie, żeby się do nie dało tego obejść, no. W sensie, jeśli stwierdzamy na głos wszyscy, to jest rzucona myśl, to nie jest przemyślane, ale to jest taka rzucona myśl, teraz myślę. Jeśli faktycznie dochodzimy do wniosku, że jest to uzależniające na równi z alkoholem, no to nie może być takiego społecznego przyzwolenia, dobra, no to co z tego, że uzależniające, rób ta co chce ta, nie? Mamy już poniekąd wypracowaną taką kulturę, wydaje mi się, przynajmniej wśród takich młodszych, nie wiem, albo ja się obracam wokół takich ludzi, że jak pijesz, to nie jedziesz. Jakby nikt z tym nie dyskutuje za bardzo. No to skoro uważamy, że to jest równie toksyczne i uzależniające, no to zróbmy coś jako społeczeństwo, albo dajmy wyraźny sygnał, że jest źle i coś z tym trzeba zrobić, nie? No to włączmy jakieś, że z jednego urządzenia czy z jednego konta można max dostać 3 godziny dziennie, nie? Że powyżej, co masz zrobić przez te 3 godziny, to zrobisz. No i tyle. Albo plus oczywiście, jeśli jesteś jakimś biznesem i to jest twoje dobrostan, no to jest jakby jak inna droga.
Tylko że ja tutaj mam takie wrażenie, że... dopóki jakby, że to nie, takie ograniczenia nie mają sensu, że to my musimy sobie jakby sami zdać sprawę z tego, jaki to ma na wpływ i sami podjąć decyzję, okej, nie używam, nie wiem, tak dużo czy w ogóle i tak samo jest, nie wiem, z alkoholem czy z papierosami, jakby, bo inaczej to jakby no takie ograniczenie systemowe, to jest, no nie wiem, to jest tak samo jak ograniczenia w samochodach nowych prędkości.
No, no dobra, nie.
Są, ściągają, nie? Jakby takie systemowe ograniczenie, że masz tam 3 godziny czy coś, to nie będzie działać, nie? Jakby no. Musi być, o co mówisz z tym alkoholem, że jest po prostu w nas taka potrzeba i zrozumienie, że to jest po prostu...
No tak, znaczy dobra, ja też, ja wolę, żeby to było takie oddolne, pochodzące ze świadomości, nie? wolę takie zmiany niż jakieś inne. No ale to chociażbym chciał taką zmianę narracji, którą pewnie każdy z nas by musiał przejść. Czyli nie mówimy sobie, a spędzam 5 godzin na Instagramie codziennie, ha, 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 wszystko gra. No nie, właśnie, spędzasz 5 godzin na Instagramie, masz ze sobą problem, czy masz problem, ja ci daję jako twój interlokutor znać, że to nie jest normalne. Coś z tym trzeba zrobić i no nie kiedyś, tylko trzeba to zrobić teraz. Na przykład. Nie, jakby inna narracja. Nawet teraz ja spoważniałem, bo to nie żarty i nie przelewki.
To ja mam chociaż... 3 punkty. No,
trzy punkty? O, dla wypisał raz.
Cześć, czy widzimy po
nie. Pierwszy punkt jest taki, że kilkadziesiąt lat temu, może trochę więcej, dziewczynki wychodziły za mąż w wieku 12 lat. I teraz pytanie, przestały wychodzić za mąż dlatego, że same na to wpadły, że to jest złe, czy dlatego, że ktoś w pewnym momencie powiedział, że pewne czynności nie są wskazane w wieku jakimś tam. Druga rzecz, wydaje mi się, że kiedyś pito piwo i młodzi chłopcy też pili piwo, bo to był dostępny trunek i w ogóle zdrowszy od wody i tak dalej. W pewnym momencie uznaliśmy, że jednak alkohol jest od 18 roku życia i wydaje mi się, że to się samo nie zadzieje. Mało jest takich rzeczy, które są niezdrowe dla człowieka, które samoczynnie zostały jakby ustalone, że nie korzystamy. Druga rzecz jest taka.
Trzecia chyba już.
Nie.
Druga, okej,
przepraszam. Druga rzecz jest taka, że Daniel wspomniał o ograniczeniach prędkości. I tu się zrodziła moja myśl, do której bardzo chętnie usłyszę, co o tym myślicie, że jechałem ostatnio samochodem i w ogóle miałem takie pomyślenie, że świat jest nasz trochę porypany. No bo jeżeli mówimy sobie, że 50 na godzinę to jest ograniczenie i wszyscy powinni jechać 50 na godzinę, a potem stawiamy znak, że jest 30 na godzinę, to dlaczego my tak naprawdę stawiamy te ograniczenia, a potem ich nie pilnujemy? Dlaczego nie ma pachołków leżących policjantów co 10 metrów i wszyscy by jechali albo czegoś na drodze, co sprawia, że nie możesz pojechać szybciej? Że po prostu za się nie da. Zacząłem się zastanawiać, ja wiem, że to jest dziwna myśl, ona dopiero we mnie kiełkuje, ale po robić ograniczenia, a jakby nie mając narzędzi, jakby... Jeżeli uznaliśmy, że 50 km to dobra prędkość w terenie zabudowanym, to zróbmy tak, żeby faktycznie się nie dało jechać 55. A jeżeli wszyscy jeżdżą i tak 70,
no to
a
jest 50, to po to jakby wprowadzili, Unia Europejska chyba wprowadziła to, tak, że każdy nowy samochód będzie pikał po prostu, czy już pika bardzo głośno, jak przekroczysz prędkość i tam nie o tam 5, tylko po prostu o 1, jedziesz 51 i już nawala na tym i jest oburzenie jakby wielkie w społeczeństwie, że to jest po prostu...
Bo to jest oburzenie na własne nasze życzenie. Gdybyśmy od początku na 50 jechali 50 i nie mogli nawet jechać 52, to byśmy nawet się nie zastanawiali, jak to jest jechać setką.
I ja też, ja doszedłem do tych wniosków, jakby, kurczę, no jakby okej. Okay. Jakbym ja miał taki samochód, który miałby ograniczenie po prostu i by nie można było jechać te 55, to bym jechał 50 i koniec. I, a wkurzanie się, że jakby...
I teraz Mateusz powie o swojej wolności. Chuja wolności, właśnie. To są drogi. Dlaczego mamy móc robić niebezpieczne rzeczy? Co za wolność?
Po pierwsze, nie my zdecydowaliśmy, tylko ktoś zdecydował, że 50 to, bo to jest pierwsza, ale druga rzecz.
Jeżdżą szybko i bezpiecznie.
Nie, jak chcą wprowadzić takie pikanie na zasadzie lokalizacji, oni wiedzą, gdzie ja jestem,
zczytują
to za chwilę mi wyłączą, no to będą wszystkie znaki zamalowane, przynajmniej tak zróbmy.
Żeby i to jest właśnie ta mentalność. Pojechałeś do Norwegii na rok, żeby wrócić właśnie, wyzbyty.
Tak się stało we Francji, jak wprowadzili radary. 70% czy 80% zniszczyli w przeciągu pierwszej doby.
Ale nie... Francuzi to w ogóle mają.
Francuzi to są bardzo specyficzny naród, to tak, dochodzę do tego wniosku też. Z tym ja bym po prostu wyjął pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne i ludzie by jeździli wolno. Nie byłoby 160 na godzinę, nie byłoby 80.
Znam ludzi, co jeżdżą samochodami bez poduszek, i jeszcze bym... nie zapinają pasów i jeżdżą setką po
Jeszcze takie kolce bym w kierownicę wbił, specjalnie, żeby one wystawały.
No ale jakby ja, to co Janek mówisz, jakby tak, no to jest trochę dziwne, to jest po prostu takie nieintuicyjne, że tak projektujemy drogi, żeby po prostu można było rozwijać prędkości niesamowite.
Szybszą
nie?
niż można.
Moi drodzy, nie zgodzę się z wami. Drogi są takie, bo są głupie i przynajmniej w Polsce, że między naszą miejscowością a Kraków ciągle teren zabudowany. Ile jest wypadków na autostradach? Przecież nieproporcjonalnie mniej niż na tych zwykłych drogach, a jedzie się dużo szybciej.
Tak, ale wyobraź, ale ten, na tej drodze pomiędzy naszą miejscowością a tą drugą miejscowością, te 60 km, tam też są odcinki, na których możesz rozwijać śmiało grube prędkości, znaczy możesz śmiało, mówię, no jesteś w stanie rozwinąć tam grube prędkości, a nie powinno tak być, ta droga powinna być tak zaprojektowana, żeby tam, gdzie jest 50, to jedziesz 50 i nie możesz po prostu jechać więcej. Nie? Jaki jest limit na...
Dlaczego zakręcie... dajmy możliwość na więcej, jak nie można więcej?
Na zakręcie...
Ale jak... Weźcie mi, wielkim... bo dobra, bo ja widzę, że rozmawiam z kimś. Halo, co wy sobie myślicie, że co, serio by było leżący policjanci, mamy projektować? Przecież nie, zaraz będzie zawieszenie.
Nie, to niech zrobią wąską tą drogę, niech zrobią wąską.
Wąską.
Pasy przedzielone, no, jakby pokazują dokładnie niektóre miejsca, niektóre miasta na świecie, że przeprojektowują
ja
tak
Jaworzno w
miasta.
Polsce. Jest w książce, miliardy tak jeżdżą o Jaworznie, które miało jeden wypadek rocznie w całym Jaworznie ostatnio, zminimalizowało.
To
wszystko dzięki podejściu do właśnie tworzenia dróg, robienia ich za wąskich, niech trzeba. Ludzie się buntowali, a teraz wszyscy są za tą zmianą. Robienia zatoczek na przykład dla autobusów tak, żeby chyba stawali na drodze, żeby właśnie nie było włączania do ruchu. Dużo różnych elementów, które sprawiają, że nagle jest bezpieczniej. A potem walą mi tutaj na wsi taką drogę, że możesz jechać 120 na godzinę pomiędzy domami? Czy to jest odpowiedzialne, mądre?
Tak wyprofilowana, że po prostu...
Miliardy złotych by to kosztowało. Poza tym ja chcę jeździć tam, gdzie się można jeździć szybko, chcę jechać szybko, tam,
ale
gdzie nie wolno.
Ale jest 50.
Ale...
No
właśnie.
No to pierwsze jest, dlaczego ta droga w ogóle tam jest? I dlaczego ona jest jakaś przelotowa? Przecież nie powinna tam być, tej drogi.
A dlaczego
droga
jest ograniczenie? Powinna iść... Jakiekolwiek.
Chodzi o to, że jak jesteś w terenie zabudowanym, to powinieneś być w terenie zabudowanym, ale potem jak z niego wyjeżdżam, chcę jechać
szybko. Tak, to pełna zgoda, tylko że mamy tutaj takie rozdwojenie, że droga tam, gdzie jest, możesz jechać 90, a tam, gdzie możesz jechać 30, nie różni się w wielu wypadkach niczym. Nie?
Jest po prostu 30. Dlaczego droga nie sprawia, że masz jechać 30?
Dobra,
tylko
tu,
znak
z wami, tu się z wami zgodzę. Tylko że potem na przykład są takie odcinki, że można by było jechać 90, ale potem jeden z drugi głupek się buduje tam i się nagle z terenu niezabudowanego robi zabudowany pod lasem i nagle dojeżdżasz do domu Janka. No i jesteś w domu, nie?
Ostatnio słuchałem bardzo fajnej rozmowy, w której gość... uspokoił mnie, że powinniśmy doceniać też to, co mamy i naszą historię taką, jak mieliśmy i jak zostaliśmy zniszczeni, musieliśmy się odradzać i że nie mamy pewnych takich tradycji, jak mają Niemcy czy kraje Beneluxu i że moglibyśmy się zacząć cieszyć z tego, że nasz kraj wygląda tak, jak wygląda i że to nie jest nic złego i że mamy domy naciepane i że jak się jedzie, to w nawigacji są tak ulice jak szczebelki. Zamiast
Janek.
Cały czas... Ckliwie patrzeć do tych sąsiadów.
Ja wszystko zachowuję. Gra. Ja chcę się cieszyć, tylko ja się wiesz nie cieszę czym? Tym, że już nie żyjemy w czasach, kiedy faktycznie była zabudowa łanowa, czyli ojciec twój dał ci tyle i taki pas i za twoim domem mogłeś sobie orać to pole i twoją rodzinę sobie utrzymać i to było faktycznie, to jest przeszłość. Tylko do jasnej nędzy, czemu jest teraz tak, że mamy dużo pieniędzy i zamiast rosnącą świadomość, że ta ziemia to jest dobro ograniczone i że jak każdy chce mieć dom pod lasem, to za chwilę nie będzie lasu,
bo
to
nie
teraz
mamy
ci nowobogatcy właśnie budują się tam, gdzie kiedyś były pola. No to
bo
tego
wszyscy
nie mogę zrozumieć.
Jesteśmy nowobogatcy. Nie mamy tradycji, nie mamy starszyzny w takim
nie,
najpiękniejszym
prawda.
Tego słowa znaczeniu, która by nam powiedziała mądrze, tylko wszyscy się nachapaliśmy i wszyscy staliśmy się dosyć szybko bogaci i nie myślimy o tym.
To jest pełna zgoda i co gorsza jest, nie mamy tej w końcu świadomości, dobra, nachapaliśmy, no tak, chcemy się nacieszyć tą wolnością i każde narzucone nam ograniczenia od razu odczytujemy jako chcą mi ograniczyć wolność, żebym miał źle. A nie chcą mi ograniczyć wolność, żeby nam wszystkim było chociaż troszeczkę lepiej. No tak, no jakby to rozumiem. Tu się możemy zgodzić.
No i w ogóle ciekawe jest to, i ja chyba trochę chciałbym przynajmniej swoje wypowiedzi spiąć, że ostatnio też miałem taką refleksję, jechałem do Warszawy 3 godzinki i dużo miałem refleksji. Jaka przemiana nastąpiła od kiedy nagrywamy ten podcast i jak sobie przypomnę siebie, kiedy stałem pod stadionem Hutnika Kraków i krzyczałem do was, że coś tam Elon Musk i że firmy powinny móc robić co chcą, A nie minęły 2 lata i jestem bardziej zbliżony ku temu, że no nie powinno być tak, że Facebook właśnie a propos mediów społecznościowych, o których mówił Daniel, może tak dużo. I że trzeba wprowadzać jakieś regulacje. No i chciałem wam powiedzieć, chłopaki, że i w ogóle drodzy słuchacze, że to, że słuchacie nas na przykład od 2 lat, nie znaczy, że my cały czas stoimy w miejscu, a przynajmniej ja mogę być dosyć sprzeczny z tym, co mówiłem nawet rok temu.
No. Nawet miesiąc temu.
Nawet miesiąc.
To prawda.
Mateusz sobie ja coś tam zanotował. To mnie martwi. Nie.
Próbowałem odnaleźć taki przykład, który nawet znalazłem gdzieś na angielskiej stronie ostatnio, naszej polskiej wsi, właśnie w Małopolsce gdzieś, gdzie pięknie widać tą, tą ładną, ładną stronę tej gospodarki łanowej. Tej, że jest, wiecie, że, tej łańcuchówki, że jest jedna droga, w środku domy i od nich rozciągające się gospodarstwa lewo i prawo. I one faktycznie chodzi, jeśli chodzi o fotografię z drona, no to ona gdzieś tam jest rozpoznawalna już w Europie, jeśli na świecie, bo to ładnie tak widać. Znajdę, może tu będzie zdjęcie? Nie wiem, a może nie? A może będzie.
Daniel jak nie słucha, jak montuję.
No... No ale ja jestem trochę sfrustrowany, natomiast jakby trochę pocieszające, nie wiem, czy to mówiłem już na podcaście, na pewno wam mówiłem, ale patrząc na Norwegię, no to oni nie są tu lepsi, tylko tutaj mają o tyle łatwiej, że jest ich trochę mniej. Ich na cały kraj jest 5 milionów. Jakby było ich więcej, to pewnie to byłoby naciepane tak jak w Polsce. Tak sobie myślę. Tak spinając.
I tym
może mało Daniel, optymistycznym. Ty też masz jakąś myśl przewodnią.
Ja już nie mam żadnych myśli przewodnich.
Ja mam tylko taki apel do wszystkich już teraz, też do was, do radiosłuchaczy, przed odbiornikami. Słuchajcie, nie chcę powiedzieć, kochajmy się. Nieważne, czy chodzicie do Lidla, czy do Biedronki. Popatrzcie na nas, my się tak nie zgadzamy pięknie, ale jednak 102 odcinki nagraliśmy razem.
Jeszcze przyjdzie ten dzień też, kiedy Mateusz powie, że przeczytał w horoskopie coś. Jeszcze przyjdzie.
Dzięki za dzisiaj, widzimy i słyszymy się w przyszłym tygodniu.